10 lat triatlonu w Gdyni. Wspomnienia, kulisy, ciekawostki i rozmowy z tymi, którzy zapisali się w historii pierwszych zawodów spod znaku Ironman w Polsce. Gościmy zawodników pro, ambasadorów i wyjątkowych uczestników imprezy. Startowałeś w Gdyni? Wróć z nami do tych wspomnień. Nie startowałeś? Wystartujesz, gdy posłuchasz. Lecimy!
Witamy w kolejnym odcinku podcastu 10 lat triatlonu w Gdyni. Już 7 sierpnia zawody Enea Ironman Gdynia. Będzie to 10. edycja imprezy i z okazji tego jubileuszu spotykamy się z uczestnikami, którzy zapisali się w historii triatlonu w Gdyni. Dziś porozmawiamy o rywalizacji, która miała miejsce w 2018 roku. Będzie więc sporo dobrego humoru i na pewno będzie to bardzo muzyczny odcinek. A za sprawą naszego pierwszego gościa, którym jest Sydney Polak, wokalista, perkusista, kompozytor oraz oczywiście triatlonista. Cześć Sydney.
Witam bardzo serdecznie całą brać triatlonową.
Jest z nami również Robert Motyka, współzałożyciel kabaretu Paranienormalni, prezenter radiowy, konferansjer i przyszły Ironman, ale do tego jeszcze wrócimy. Na razie w połowie możemy cię nazwać Ironmanem.
Dzień
ale
dobry, witam,
wiemy, jestem zaszczycony. Że plany są ambitne, a podcast mają przyjemność poprowadzić.
Łukasz Maleszewski
i Piotr Jakubik.
Rok 2018 to 4. edycja zawodów w Gdyni pod szyldem Ironman. To rywalizacja triatlonowych gwiazd, w której Timothy O'Donnell pokonał Nilsa Fromholda, a Daniela Ryf zdominowała zawody dla kobiet. Motywem przewodnim zawodów była też muzyka. To był rok muzyki w triatlonie. Zbiegło się to z premierą płyty Sydneya Polanka, z której to pochodzi ten właśnie utwór.
Uprawiamy sport, żeby nie mieć grubych mord. Lubimy się męczyć, lubimy czuć swój pot. Nasze ciała są jak elektrownie w noc. Przerabiają żarcie, zamieniają je na moc. Możemy naprawdę, naprawdę długo biec. Umiemy zakręcić rowerową korbą też. Możemy popłynąć za horyzontu kres. Czujemy się wolni, gdy zakładamy dres. Nic nas nie cieszy tak jak nowy.
Jak było słychać w tym fragmencie, tekst bezpośrednio nawiązuje do zawodów triatlonowych. No i pierwsze pytanie do ciebie, Sydney. Jaka jest geneza powstania tego utworu? Co cię natchnęło?
Ja muszę powiedzieć, że jak opublikowałem tę piosenkę, to byłem przekonany, że wszyscy triatlonowcy powiedzą: wow, w końcu mamy swoją piosenkę. Ale okazało się, tam gdzieś opublikowałem na jakimś forum, znaczy pokazałem ją na jakimś forum i była zaskakująca duża ilość krytyki, na którą nie byłem przygotowany. Co to za gówno? Co to w ogóle jest? W ogóle, co to w ogóle za tekst? W ogóle co to za muzyka? I to już tam nie chciałem. No, wyszedłem z założenia, że jeśli ktoś już uprawia sport, to nie ma po prostu jakby czasu na to, żeby się zorientować muzycznie w świecie i po prostu się ludzie, którzy uprawiają sport najczęściej na tej muzyce, po prostu nie znają. No bo jak można coś takiego krytykować? A ta piosenka jest przecież zajebista, prawda?
Mhm. Zdecydowanie. Ale słuchaj, na YouTubie sprawdzałem komentarze, to pierwsza tam 20 same pozytywne są.
Może YouTube tak działa. To znaczy, okej, ja nie mówię, że to jest najlepsza piosenka świata, natomiast ona ma jeden walor. Ona jest prawdziwa w tym sensie, że ten tekst jest autentycznym jakimś, no może to nie jest jakieś głębokie przemyślenie, natomiast generalnie muzycznie, no to nawiązuje, wiadomo, do baila funku, do brazylijskiej samby. Ja byłem kiedyś w Brazylii i poznałem taką, to oni na to mówią muzyka funk. Muzyka funk w Brazylii to jest taka muzyka faweli, przedmieść, to wszystko, co... Jest, był taki film bardzo znany kiedyś, Favela on Blast, gdzie po prostu tą muzykę właśnie taką podziemną, elektroniczną muzykę podziemną, nawiązującą do samby, ale nie bezpośrednio, tylko taką muzykę, gdzie po prostu przedmieścia się bawią, piją, tam pewnie coś innego też robią przy tej muzyce, ale też na pewno uprawiają sport. I to mi się tak skojarzyło, może ta Brazylia razem z tym słońcem, ten triatlon też mi się tak bardzo słonecznie kojarzy. Postanowiłem napisać piosenkę trochę o tym moim klimacie, który mam w głowie, kiedy uprawiam sport. Po prostu, co mi daje to, że potrafię właśnie wyjść na rower albo biegać. Akurat ostatnio nie biegam, ale bardzo pamiętam, jak fajnie jestem gdzieś na wakacjach, nie wiem, ciepłe morze i tak dalej. Bierzesz sobie bojkę, płyniesz sobie kilkaset metrów, nie boisz się tego, bo wiesz, że nawet jeśli, nie wiem, złapie cię skurcz, to potrafisz się wyleżeć i jakby to oddalić od siebie. Także sport daje dużo różnych rzeczy, to pewnie będziemy o tym gadać. Mm-hmm. Natomiast ta piosenka jest, nie wiem, czy w ogóle jest dużo takich piosenek w Polsce, które tak jakoś nawiązują do sportu, może nie bezpośrednio, no więc chciałem po prostu przetrzeć trochę te szlaki. Wydaje mi się, że rytm jest taki, taki nakręcający, taki dubstepowy funk właśnie. Także kto nie słyszał, to zapraszam, Sport Sydney Polak.
Dokładnie tak, z naszym zdaniem udało się świetnie oddać klimat rywalizacji, przygotowań do startu w triatlonie. Do muzyki jeszcze wrócimy, ale teraz trochę inny klimat. 2018 rok, to też Robert, twój debiut w triatlonie w Gdyni. Spotkałeś się tam w pojedynku nie na żarty,
tak,
z Tomkiem Jachimkiem, który chyba również wtedy debiutował. A cała akcja miała taki aspekt charytatywny, zbieraliśmy wtedy razem z wami środki na UNICEF. Jak wspominasz, może nawet nie tyle sam start, co w ogóle cały proces przygotowań do tego, bo jednak debiut to jest, są te przygotowania, to jest specyficzny klimat.
Myślę, że chyba tutaj takim fajnym procesem był ten proces przygotowywania się, pływania. Ja zwykle, jeżeli chodzi o jakieś nowe projekty, ja w ogóle kocham wyzwania i zwykle porywam się z motyką na słońce i to w tym przypadku dokładnie tak było. Po prostu zadzwonił do mnie Michał Dreli, który powiedział, że słuchaj, bo jest taka sytuacja, że moglibyśmy tutaj zorganizować taki wyścig, ty i Tomek Jachimek dla dzieci, które potrzebują pomocy. To jest triatlon, to było w ogóle zderzenie pierwsze moje z triatlonem, ja tylko gdzieś tam widziałem w telewizji albo na YouTubie, jak oni tam się ścigają, jeżdżą, biegają, pływają. I ja powiedziałem, że okej, to w ogóle nie ma sprawy. Ja wtedy pamiętam, byłem świeżo po Nowym Jorku, przebiegłem 42 km 195 metrów z metą w Central Parku, więc ja byłem królem życia, jeszcze endorfiny, to wszystko we mnie tak buzowało. Mówię, dobra, robię ten triatlon. I on mi wtedy zaproponował sprint, czyli ten najkrótszy dystans. A ja zapytałem, a jakie są jeszcze możliwości? No, że jest cały dystans i że jest ta połówka. Mówię, no to tak na cały, to możesz jeszcze niekoniecznie, może tam, może za rok, to i tą połówkę. A potem sobie zdałem sprawę w bardzo krótkim czasie, że w ogóle nie potrafię pływać kraulem, ale okazało się, że dostanę trenerów, więc w porządku. Już na pierwszej lekcji na basenie okazało się, że jednak to będzie dłuższy proces niż myślałem, bo moja trenerka Litka powiedziała, to dobrze, to teraz wskocz do wody i przepłyń tam kraulem, ile potrafisz. Ja mówię, że nie potrafię. Nie, no każdy potrafi. Nie, no przepłyń. No i tam po 8 metrach, kiedy już straciłem przytomność, ona to wszystko nakręciła, obejrzeliśmy wspólnie ten film i ona powiedziała, to rzeczywiście będzie trudna rzecz do zrobienia. I do końca nie nauczyłem się pływać kraulem. No tyle o ile, no tam jedną długość basenu, przyznam szczerze, ale świetnie pływam żabką, więc sobie pomyślałem, że skoro dostanę piankę, a dostałem, no to nie ma problemu. Z rowerem było jeszcze gorzej, bo myślę, że do startu taki dystans, który przejechałem, to było 37 km, a tam trzeba zrobić 90, ale pomyślałem sobie, że jak zrobiłem 37, to i te 90 zrobię. A z bieganiem, no to jestem wybiegany, bo biegam te maratony od pewnego czasu, więc pomyślałem sobie, że te 21 kilometrów na koniec to będzie już tak zwany pryszcz. No i bardzo się myliłem i zrozumiałem to dopiero podczas tego dnia, kiedy startowaliśmy, kiedy staliśmy na plaży w Gdyni i człowiek, który to prowadził w sposób naprawdę taki fantastyczny, było show, stoją wszyscy w tych piankach, mam na głowie ten czepek, byłem trochę, kilka kilogramów byłem za gruby, wyglądam jak pisanka na Wielkanoc i słyszę tylko, że płyniemy właśnie do tamtej boi, która i tam okazuje się, że tam gdzieś na styku morza i nieba jest taka kropeczka, to jest ta boja i trzeba tam dopłynąć, potem zawrócić, potem wsiąść na rower. I pamiętam takie lekcje od trenerów. Pamiętaj, strefa zmian to jest bardzo ważny moment. Tam góra dwie minuty. Ściągasz buty, tą piankę, potem bierzesz jakiś żel, wyciskasz, wsiadasz na rower i jedziesz. No ja mam takie zdjęcie z tej strefy zmian, tam siedziałem 8 minut. Tak trochę straciłem przytomność, trochę się zastanawiałem, może się wycofać, a może zadzwonię do przyjaciela, rzeczywiście to było. Natomiast ten moment, kiedy już jesteś blisko i biegniesz i ten błędnik jeszcze został na tym rowerze, bo tak biegłem trochę w pionie, trochę w poziomie, oni powiedzieli, że to przejdzie po 3 kilometrze, mnie to w ogóle nie przeszło. Kiedy już biegłem na metę, to jest ta cudowna chwila, kiedy znowu masz 20 lat. To jest taki moment, kiedy mówisz sobie, dokonałem tego. Tam są takie 3 pętle po 7 kilometrów i ja miałem naprawdę dużo pokory w sobie i dopiero kiedy, myślę, że było kilka kilometrów do mety, pomyślałem sobie, Jezus Maria, to się może udać. Ale to było fantastyczne. Wspominam to do dzisiaj. Medal zawsze z każdych zawodów przekazuję komuś, kto potrzebuje takiego wsparcia mentalnego. To ja uważam, że te medale mają szczególną moc, kiedy wszyscy biegacze, triatloniści, każdy, kto robi coś i zostawia serce, a potem ten medal przekazuje gdzieś dalej, to ta moc gdzieś tam się przenosi. Fajne to było. Chętnie to powtórzę, a to już za chwilę, więc bardzo się cieszę.
Ta magia mety. Niektórzy mówią, że nawet jeszcze 100-200 metrów przed metą mówią sobie nigdy więcej.
Ale potem jak się przekroczyli mety,
to już myślą o następnym starcie.
To prawda. Tak to się odbywa.
Tak było u Roberta w 2018. Sydney, ty debiutowałeś, jeżeli chodzi o triatlon, w 2013. Można powiedzieć, że startowałeś w triatlonie, zanim to było jeszcze modne. Jak wspominasz swój start i swój proces przygotowań? Rzeczywiście były takie emocje, później była ta euforia na mecie? Też połówka w Gdyni.
Ojej, tak. Prawdę mówiąc, to moja przygoda z triatlonem zaczęła się od tego, że w 2012 roku zaproszono mnie jako po prostu muzyka, żebym zagrał koncert przy okazji triatlonu, który się odbywał w Suszu. No i pamiętam, że to był ten moment, kiedy w 2012 roku ja kończyłem 40 lat, a zawsze po prostu pamiętam, jak patrzyłem się na ludzi, którzy biegają za oknem, mówię, Jezu, po co oni to robią? Co za frajernia? Dlaczego zamiast browar, w ogóle jointy, to oni po prostu biegają? W ogóle co za bzdura? Kompletny po prostu idiotyzm, nie? I później tak pamiętam, że w 2012 roku jakoś tak mnie olśniło i tak mówię, kurde, co mi się we mnie nie podoba? Co mi tak naprawdę przeszkadza być szczęśliwym? Bo w sumie mam dużo, nie? Mam sukces zawodowy, mam tam inne sprawy. I sobie tak powiedziałem, kurczę, tak naprawdę to jestem nieserwisowana, kurde, źle, po prostu źle się ze sobą czuję, nie? I tak powoli zacząłem wchodzić, najpierw właśnie u mnie zaczęło się to od basenu, bo byłem za ciężki, żeby biegać. I zacząłem sobie chodzić na basen osiedlowy, który całe szczęście na Tarchominie jest blisko i po prostu to było tam 20 minut, już byłem w wodzie. No ale też nie do końca potrafiłem pływać kraulem, tylko ta żabka oczywiście i tak dalej, ale wytrzymałeś jakąś tam, pamiętam, że ponad godzinę sobie tam pływ robiłem na te i to się zbiegło właśnie z tym triatlonem, że mam grać. No to jak mam grać, to może byś Sydney wystąpił. I właśnie zadzwonili do mnie i mówią, słuchaj, no to byśmy ci tutaj dali po prostu jakąś taką pomoc, prawda? No to mnie to oczywiście zachęciło. No ale wiesz, no to pływasz kraulem, no nie. No to może byśmy cię nauczyli. I już do tego Suszu zacząłem, jeszcze nie miałem swojego roweru na pożyczonym, ale już starałem się pływać kraulem. Natomiast pamiętam, że w samym Suszu, jak przeskoczyłem do wody, jak zobaczyłem, że tym kraulem odpłynąłem w bok, to był jakiś taki dystans bardzo minimalny. Czyli ja zacząłem tam chyba 950 metrów, to był jakiś sprint, to się chyba nazywało. Tak, 20 kilometrów roweru i później piątka biegu. No więc w zasadzie ten. No i płynę. Wskoczyłem do tego jeziora, patrzę, oni gdzieś indziej są, ja z lewej strony, to może ja przestanę tym jednak tym kraulem, bo on niby szybciej, ale generalnie nie w tę stronę, tak. Nie wiedziałem, nie potrafiłem, wiesz, się wynurzyć i zobaczyć, gdzie płynę, więc w połowie dystansu przyszedłem na żabkę, ale mówię, dobra, będzie jak w limicie się zmieszczę. No i później na tym, na tej 20 roweru, pamiętam, to były takie pierwsze zawody, no w dorosłym życiu jakby. No i tak jadę. Mówię, co oni w ogóle robią? I te dziewczyny jeszcze zaczęły mnie wyprzedzać, jakieś dziewczyny. Jest to zwykle jak masakra.
Męska duma ucierpiała.
Trochę tak, no. Ale dobiegłem, zmieściłem się w limicie i wtedy sobie pomyślałem, że jest to... I rzeczywiście dopadł ta magia mety, tak jak tutaj kolega powiedział, bardzo mnie wzięła i te endorfiny, które się wydzieliły po przebiegnięciu, były niesamowite. Miałem jeszcze siłę w ogóle zagrać koncert tego samego dnia, więc nie było tak ze mną źle. No i od tego momentu tak się naprawdę zacząłem, przede wszystkim wyszedłem od tego, żeby się nauczyć kraula. No i to mi się bardzo spodobało, dlatego że jako muzyk lubię się uczyć nowych rzeczy manualnie, a dla mnie kraul, czy w ogóle pływanie, to jest, ja to przyrównuję do grania na instrumencie. Dlatego, że poziom skomplikowania ruchu, na przykład na bębnach, do poziomu skomplikowania, który trzeba opanować, ucząc się od początku takiego skomplikowanego stylu, jakim jest kraul, jest po prostu podobny i to mnie wkręciło po prostu.
Tylko sprint sprintem, a tutaj wiesz, połówka w Gdyni, to już jednak, jak Robert mówił, to już jest wyzwanie dla szaleńców, no.
No i później właśnie przez ten cały 2012 do 13 do wakacji już jechałem normalnie, u Filipa Szołowskiego się szkoliłem, także już tam były cały czas, on rozpisywał treningi. To było fajne, no bo jak ktoś ci to jakby pokazuje, tą całą metodologię, to wtedy okazuje się, że się uczysz tego, jak trenować, bo sama chęć do treningu to jest jedno, ale jeszcze trzeba wiedzieć jak. Jeśli się wie, to przestaje być nudne. To tak jak ktoś mówi, idziesz na pływalnię, pływasz godzinę, to jest nudne. A to wcale nie jest nudne, kiedy masz fajnie rozpisany trening, kiedy masz najpierw takie ćwiczenie, takie, później tu na jakieś tam na luzie, tutaj na ostro, tu jakieś tam kupujesz sobie te pierdółki, które są też fajne, ja się z nimi nie rozstaję, nawet biorę je na koncerty, jakieś tam właśnie łapki do rąk, czy płetwy jakieś małe i tak dalej, więc to, ja jestem w ogóle generalnie gadżeciarzem i w studio, i w muzyce, także w sporcie tak samo mi się podobają, nie wiem, fajne rowery i nie wiem, dobre buty do biegania, no to jest jakby cały taki, można powiedzieć, komplet, nie? Że emocje plus ta cała otoczka, to daje właśnie taką niesamowity klimat tego triatlonu i to jest naprawdę fajnie wymyślony sport, który powoduje, że ci, którzy wychodzą z biegania, mogą się przekonać do roweru, ci, co wychodzą z roweru, mogą się przekonać do biegania, ci, co w ogóle zaczynają jako pływacy, mają w sumie największe szanse, bo mają jakby ogarnięty ten najtrudniejszy technicznie sport. No i też mogą dzięki swojej wydolności jakby się sprawdzić takim... No poza tym cyganie są dobrzy, nie?
Jedna uwaga, jeżeli może, można, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, wspominałeś pewną anegdotę o pewnym kibicu. Czy możesz ją teraz też jeszcze raz powtórzyć dla wszystkich, bo to jest piękna anegdota.
Ja przepraszam wszystkich Romów, to oczywiście był żart. Nie mam nic do cyganów, ani do Romów, ani nic. Natomiast rzeczywiście tam ja mam jakiś taki dar, nie wiem, jak przyciągam dziwnych ludzi. W każdym razie te pętle tam się odbywały w Gdyni po takim skwerku. Chyba wtedy, w 13, to chyba były 4 pętle, z tego co pamiętam. Czyli one były po 5 tam mniej więcej. No i za każdym razem w tym samym miejscu stał taki żul. No po prostu żul taki z browarem, no. Widać, że taki, no, kilka dni w domu nie był. I tak stoi, ja tak jadę, biegnę ją za pierwszym razem przy uwiazu i tak mówi, odpocznij sobie. Ja mówię, co? Wszyscy tam, jakiś taki doping, a on tak po prostu, odpocznij sobie. Później przebiegam znowu, jeszcze raz biegnę, patrzę, stoi, nie? Podbiegam, on, odpocznij sobie.
Pełna motywacja.
Cztery razy mi to powiedział. To mnie już później śmieszyło bardzo, ale z drugiej strony pomyślałem, kurczę, bo ten poziom endorfin i tego, co się dzieje w mózgu, po prostu powoduje, że każda najmniejsza, zdawałoby się głupia rzecz, powoduje jakiś taki uśmiech na twarzy i jakby wprawia cię w dobry nastrój. No i w ogóle ten klimat tego wspólnego takiego startu, na przykład to wejście do wody, to biegnięcie tej totalnej ilości ludzi do tej wirówki, to jest po prostu coś naprawdę, to można przyrównać, ja mam czasami takie ciary na plecach, na przykład jak, nie wiem, jak mam pierwszą nutę, nie, na bardzo dużym koncercie i walę pierwszą nutę i widzę, że jest 20 tysięcy ludzi i oni to łapią, nie, to jest jakiś taki poziom euforii i tutaj jest podobnie, to znaczy podobny poziom euforii towarzyszy przy starcie. Jeszcze pamiętam, Filip mi mówił, żeby tam jeszcze po drodze wystartować sobie gdzieś, jakiś tam biegnij Warszawo, żeby się przygotować. I to też na mnie robiło wrażenie, że na przykład pamiętam, że to biegnij Warszawo to niesamowita akustyka marszałkowskiej, marszałkowskiej w pewnym momencie biegu ten bieg. I to tuptanie tych kilku tysięcy ludzi pośród kamienic, czy tam, no, biurowców, które są po dwóch stronach marszałkowskiej na przestrzeni, tam od Placu Konstytucji do góry, no to po prostu daje taki niesamowity efekt. Ja zwracam uwagę na takie szczegóły, że po prostu to miejsce się kojarzy normalnie z innym dźwiękiem, bo tam tramwaje słychać, autobusy, ruch uliczny, a kiedy tego nie ma i wbiega tam kilka tysięcy ludzi i to po prostu ten taki rytm, który się wytwarza z tych kilku tysięcy nóg, odbija się od tych budynków. To jest jakieś takie przeżycie, wiesz, niesamowite. To tak jakby wziąć perkusję. Ja czasami jak jestem w górach, nie? I na przykład jesteś w górach, jakaś dolina jest, nie? I tam sobie echo robisz tak dla zabawy, nie? Echo. I na przykład sobie myślę o tym, co by było, gdybym wziął ze sobą perkusję tutaj i zaczął grać, nie? To by było takie niesamowite wrażenie. I
ciekawy eksperyment też, to by był, tak.
No i także ja też szukam w tym sporcie takich swoich, zwracam uwagę na swoje takie elementy, które...
Smaczki,
które ja wyławiam jako muzyk, tak.
Każdy w triatlonie znajdzie coś dla siebie z tego wniosek,
panie,
tak?
Ale to jest w ogóle fajna perspektywa. Rok muzyki 2018, o tym mówimy, nam się jeszcze zawsze kojarzą z zawodami triatlonowymi te dźwięki z rowerów, to cyk, 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 cyk.
Tak.
Złośliwi mówią, im częściej cyka, tym droższy rower, tak?
Tak. Mój nie cyka.
W każdym razie ja ostatnio się skumplowałem z kolegami z Chomiczówki, którzy założyli taki klub kolarski Gruppetto. Moje ziomy z harcerstwa jeszcze z czasów lat 80. I sobie z nimi pojechałem teraz na wyjazd taki. Jechaliśmy z Portugalii do Hiszpanii, a na kilku treningach byłem i tak doświadczam teraz tego peletonu. No to ten peleton też ma swój dźwięk. Ten szum, szum opon, szum pedałowania. więc tak. No to robi wrażenie. No w ogóle generalnie w socjologii na to się mówi takie, no, działania adiunktywne, czyli że wszyscy razem i tak dalej. Nie? No to jest właśnie, w tym sporcie to też jest ta magia. Tego, że czujesz taką dogewerkę.
No dobrze, to wracamy do tej magii przygotowań. Robert, wracasz w tym roku na połówkę Ironmana, Enea Ironman 70.3 Poznań, 4 września. Rozmawialiśmy trochę tutaj przed nagraniem o tym, że cały czas rozkminiasz, jak połączyć ręce z nogami, synchronizować w pływaniu. To już Sydney ci podpowiedział, że najpierw na bębnach musisz się nagrać.
Tak.
A to jest... Zależy, czy pływasz na 3, czy na raz. A
to jest piękne, co powiedział Sydney, bo to jest takie, że trzeba... Porównałeś to do grania na instrumencie. Jak miałem 15 lat, dostałem w prezencie od swojego 16 gitarę. Za cholerę nie mogłem złapać tego. I taki byłem zawzięty, naprawdę, bo słuchałem wtedy taki fajny moi koledzy słuchali doktora Albana, ja słuchałem Floydów i mówię, kurde, przecież ja muszę, nie złapałem tego za cholerę. I to się przekłada teraz z tym kraulem. Ja rzeczywiście próbuję, naprawdę. I ja doszedłem do wniosku całkiem niedawno, kiedy wróciłem na basen, że ten styl został wymyślony tylko dlatego, żeby mnie upokorzyć. I to się dzieje. Ale ja się nie poddaję. Chodzę teraz codziennie rzeczywiście na ten basen. Mam za nadrzut tą żabkę, którą sobie poradzę. Ale też tak sobie pomyślałem, że to być może muszę po prostu swoje wypływać. Tam i z powrotem. I to gdzieś tam pyknie. No i się nie poddaję. No, taki zresztą jest sport. No, też tutaj mówiliśmy o tym, że jest pewnego rodzaju magia, że robimy to razem, że to wszyscy. A ja mam tak trochę inaczej. Akurat zrozumiałem to podczas startu w triatlonie, że w zasadzie od startu do mety byłem sam. I to tak też jeździli na tych skuterkach sędziowie, którzy pilnowali, żebyś nie był na przykład rowerem za blisko, prawda? Nie można było muzyki słuchać, co wcześniej na przykład jak bardzo dużo biegałem, to zawsze jak przynajmniej w treningu, zawsze z muzyką. Tutaj nagle, że nie. Więc taki byłem trochę samotny od startu do mety. To zajęło mi chyba 6 godzin 24 minuty. Samotna była ta podróż. Natomiast jest w tym coś magicznego. Tak bardzo słuchałem, Sydney, tego, co ty mówiłeś, że gadżety, te wszystkie sytuacje, które tam, te płetwy czy coś, a ja tak sobie myślę, kurczę, czyli ja jestem totalnym amatorem. Bo ja w ogóle nie, ja wyglądam, za przeproszeniem, jak taki lump podczas treningu i startu. No, rzeczywiście,
możesz Sydney'a motywować, wiesz, na
ważne są buty, to oczywiście to jest podstawa, tak, no, w bieganiu, w trenowaniu i tak dalej, ale cała reszta, ja ostatnio na przykład się złapałem na tym, że zostawiłem, będąc w trasie ze swoim zespołem kabaretowym, zostawiłem cały plecak z czepkiem, okularami, tam wszystko, co miałem, te buty, zostawiłem gdzieś w hotelu, nawet nie wiem w którym, i się zorientowałem tutaj będąc na basenie, że ja nie mam tego plecaka, a przyjechałem na trening. Więc pojechałem gdzieś do centrum handlowego, kupiłem sobie spodenki, które wróciłem z powrotem, taki byłem wściekły. Okazało się, że kupiłem M-kę, były za małe, więc wyglądałem naprawdę jak pasztetowa. No i w tych spodenkach trenuję. I próbuję swoich sił. Jestem dobrej myśli, ja się zawsze nakręcam, tak. Sport jest jakiś... Z jednej strony robię to i cieszę się, że mogę. Kiedyś pamiętam, jak zaczynałem bieganie, to chyba taki moment, kiedy to pykło, to sobie zdałem sprawę, ale fajnie, że ja to mogę robić. Że to po prostu mogę robić. Nic więcej. Tam nie, że muszę zrzucić parę kilogramów, albo że to jest teraz modne, czy coś tam. Nie, tylko, że mogę to robić. Że to takie fajne, proste, że wystarczy przebierać nogami i już się gdzieś tam przemieszczać. Nie? No triatlon sam w sobie jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowany, bo tam łączymy dyscypliny, to trzeba też i pływać trochę. Miałem wystartować w Gdyni. Bardzo miałem takie plany, że o, Gdynia, to super. Potem się okazało, w zasadzie żona sprowadziła mnie do portowej, powiedziała, co ty głupi jesteś, przecież nie jesteś gotowy. Ja mówię, jestem gotowy, kochani, nie jesteś gotowy. Zadzwoń, powiedz, że musisz to przełożyć. Więc ja zadzwoniłem, przepraszam, czy ja mogę przełożyć ten start. No i Poznań. Poznań, ale tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście będę gotowy. Przygotowujemy się wspólnie z Maćkiem Kurzejewskim. On jest mega wybieganym facetem. Zresztą ja mogę się pochwalić kilkoma maratonami. Nie wiem, tam 5, 6, 7. On zrobił tego 30 czy tam 40. Widziałem tą kolekcję jego medali. To wygląda naprawdę monumentalnie. To tam dwa tiry muszą podjechać, że jak on robi na przykład przemeblowanie albo sprząta, albo odkurza, to naprawdę. Natomiast pomyśleliśmy sobie, kiedy zaczynaliśmy trenować tak mocno bieganie, w tym okresie takim mocnym, kiedy był lockdown, pandemia, myśmy się spotykali, nawet jak były lasy zamknięte, biegaliśmy i wtedy chyba ja to wymyśliłem, a może byśmy zrobili cały dystans. Wiem, że to brzmi w ogóle, w tej chwili to wygląda tak, jakbym powiedział, proszę Państwa, już za tydzień ja i mój kolega wsiądziemy w rakietę i polecimy na Marsa. Będziemy robić zdjęcia, a potem będziemy Wam to przesyłać. Oczywiście sobie zdaję sprawę, że 4 kilometry pływania, 180 na rowerze, a potem jeszcze maraton, to brzmi koszmarnie. Ale, już o tym mówiliśmy, ale jak na mecie mamy poczuć to, co się zwykle czuje, to warto to zrobić.
Usłyszeć to you are an Ironman.
Tak, tak, to jest coś wyjątkowego. Wiem, no, chciałbym. Znaczy zrobimy to, po prostu.
No i super. U mnie jeszcze bardzo duże znaczenie miało to, że ja sobie, zanim wystartowałem w triatlonie, to sobie jakoś, jak w ogóle miałem ten zryw pierwszy sportowy, to sobie dużo patrzyłem w internecie, kto to już zrobił, nie? Pamiętam, że Lis, zobaczyłem, że, tak, li, tak, że tak. Lis, mówię, Lis?
Jak on zrobił, to ja też mam.
Lis, maraton?
Tak.
Jeśli on przebiegł maraton, to przecież ja to zrobię tyłem. Tak. Nie ma, znaczy ja oczywiście teraz...
Wiesz, wszystkiego dobrego, to miało z Tomkiem Karolakiem, Tomek Karolak, to
no właśnie, Karolak.
Wielu tak
Karolak biegnie, w ogóle masakra. No, ale, ale właśnie się okazało, że Karolak nie jest taki zły i w ogóle jest spoko, a później go tam pływał w ogóle poznałem. Tak, tak, więc każdy ma trochę inne te swoje...
Ale jest to lekcja pokory, nie? To jest, dopiero się rozumie w momencie, kiedy już jesteś, kiedy biegniesz, płyniesz, jedziesz.
Nie, no oczywiście. Szczególnie, kiedy cię wyprzedzają. Wiesz, ja z wody wyszedłem tam 200, po rowerze byłem 500, a po bieganiu 700. Biegniesz. Więc generalnie miałem taką historię, że ci wszyscy, dlaczego tak szybko, dlaczego...
Ale zaraz. Sydney, pamiętasz swój czas? Sobie.
Proszę?
Pamiętasz swój czas, połówki? Bo to wcale tutaj, wiesz, to tam mówi, że tak wolno.
6.13 chyba miałem.
No 6.14.33, słuchaj, to pięknie. Jest ten, to lepiej niż Robert.
Bardzo dobrze.
To nie jest tak, że...
Jeszcze zwalniałeś przecież ten żul do ciebie odpocznij, to musiałeś zwolnić, żeby z nim tam chwilę.
Nie, no ja w międzyczasie też poznałem na przykład Marię Cześnik, z którą się zaprzyjaźniłem i w ogóle miałem taką historię, że byłem później w roku 2013, pojechałem do Australii sobie, tak prywatnie zupełnie i się okazało, że oni są tam na zgrupowaniu. Mateusz Kaźmierczak, tak, i Maria i ich trener byli we trójkę tam w Gold Coast. No i mówię, dobra, wpadam. Macie wolną kanapę, bo bym z chęcią zobaczył, jak wygląda Gold Coast. A oni, słuchaj, Sydney, wpadaj, bo akurat jedziemy na triathlon do Nowej Zelandii, także będziesz miał apartament na 4 dni dla siebie, nie? Mówię, zajebiście, przyjeżdżam, nie?
Przejazdem zupełnie.
Ale poszedłem z nimi na basen, tam był świetny ośrodek do trenowania pływania. Taki obok, taki sportowy, gdzie był basen 50, taka, czy wiadomo, tam w ogóle nie potrzeba żadnych dachów, w zasadzie, bo Australia jest niesamowita. Natomiast pomagałem tam filmować z GoPro pod spodem, gdzieś tam z podwody Marię, później trener mówił, no tu Maria, tutaj mogłabyś troszeczkę palce tak, troszeczkę bardziej tutaj tak, o tak, nie tak, tylko tak. Także widziałem też tą metodologię jakby od podszewki. No dużo fajnych historii mam w ogóle związanych z tym sportem. Chociaż wiadomo, że to wiadomo, do muzyków to tak ten sport to tak pasuje.
Dojdziemy do tego
A planujesz wrócić? Bo wiemy, że dużo jedziesz na rowerze. Zobaczymy, czy jeszcze
nie wiem, jak to będzie z powrotem, dlatego że u mnie to są te terminy, nie? Że po prostu jest kwestia, że ciężko po prostu zrezygnować z koncertu albo z kilku koncertów w związku z tym, co się działo ostatnio. Nasz generalnie biznes legł w gruzach przez 2 lata. I teraz dopiero to się wszystko odbudowuje. Więc jak spłacę długi, to może wystartuję.
Witaj w klubie.
Dobrze to rozumiemy. To się podnosimy dopiero.
Tak,
ale no jestem...
Ale nie mówisz nie. Nie mówisz nie.
Nie, absolutnie nie mówię nie i wydaje mi się, że w ogóle uprawianie sportu, no już tak weszło w moją... Oczywiście mam wahania wagi, ale to są... No jak nie miałem operację, musiałem po operacji trochę tego, to wiadomo, że wtedy przybieram. Ostatnio tam miałem wypadek taki, że spadłem z 3 metrów na plecy, no to też nie mogłem złamałem tam kręgosłup w jednym miejscu, więc też nie mogłem specjalnie się ruszać, więc znowu 8 kilo do przodu. Ale jak jest wszystko dobrze, to jest wszystko dobrze. I wtedy... Zresztą ja pracuję fizycznie, teraz Tila wrócił po przerwie długiej. Ja sobie często mierzę tętno podczas koncertu. No to
dobry trening wtedy.
Powyżej 145 wychodzi średnio. Godzina 20, godzina 30, powyżej 145. Także to jest takie tętno areobowe, tak się wyrażę.
Dokładnie tak.
Robert, do ciebie kolejne pytanie, bo wspominałeś, że będziesz w Poznaniu startował z Maciejem Kurzajewskim, tak. Twoim kolegą. To nie będzie wyścig, to nie będą zawody, to nie będzie rywalizacja między wami, tak jak było kiedyś
z Tomkiem Jachimkiem.
Będzie zupełnie coś innego. To jest pewna akcja, która ma pomóc propagować transplantologię, tak?
Tak, tak, to jest taka... Myśmy chyba w założeniu od początku nie chcieli się ścigać. Trenujemy razem i myślę, że taka rywalizacja, kto pierwszy, absolutnie nie jest nam potrzebna. Zresztą ja postrzegam i zawsze to podkreślam, szczególnie przy startach biegowych, że Maciek jest dla mnie profesorem. Od niego mogę się uczyć, on też i pięknie o tym opowiada i też nauczył mnie, jak przeżywać na przykład maraton, żeby nie gonić za czasem, tylko żeby po prostu oglądać i chłonąć i cieszyć się z tego. Więc też i bardzo się cieszę, że możemy to razem zrobić i wspólnie też spotykamy się w miarę możliwości czasowych, a to czasem na basenie, biegowo. Trochę jeździmy, chociaż muszę powiedzieć, że rzeczywiście to, co mówił Sydney, że teraz jest taki moment dla artystów, żeby trochę podrównać, wypłynąć spod wody. To był taki ciężki moment tych dwóch lat rzeczywiście, więc u mnie dodatkowo ta presja czasu związana jest z tym, że ja też postanowiłem sobie wrócić do radia, więc prowadzę poranny program w radiu, co wiąże się z tym, że o 4:10 wstaję, to jest koszmar jakiś. Więc potem tak naprawdę ten dzień wydaje mi się, no mogłoby się wydawać, że z pozoru on jest długi, ale nie no, muszę przecież wrócić do domu, potem tracę przytomność, muszę się potem znowu podnieść, przygotować. W międzyczasie jeszcze mam swoją trasę kabaretową, inne rzeczy zawodowe do zrobienia i ten trening. Więc tego jest całe mnóstwo i też tak się zastanawiałem ostatnio, czy rzeczywiście, czy ja dam radę, stąd też przeniesienie tego terminu na późniejszy, więc start w Poznaniu. A tutaj transplantologia. Myślę, że tak naprawdę, jeśli chodzi o mnie, nie będę się wypowiadał za Maćka, myślę, że dla mnie każdy start, ja już o tym kiedyś mówiłem, czy to jest maraton, czy to jest triatlon, on ma wtedy sens tylko i wyłącznie, jak ja to robię dla kogoś. No bo oczywiście to jest fajnie, że w jakimś sensie sam się spełniam, mogę sobie jako mężczyzna udowodnić w pewnym wieku przed 50, że jestem w stanie to zrobić, że dokonałem tego. A oczywiście są takie myśli, że jeżeli przebiegnę maraton albo ukończę triatlon, to wtedy już mogę wszystko i tak dalej, i tak dalej. Okej, ale z drugiej strony rzeczywiście, żeby to nie było tylko tak dla siebie, a żeby się tym z kimś podzielić, więc zawsze szukamy jakiejś takiej okazji, żeby to troszeczkę, żeby ten medal albo oddać, albo chociaż część oddać. I tak będzie też w tym przypadku, będziemy wspierać transplantologię. Czy już w Poznaniu podczas tego startu.
Dokładnie, przypominamy, 4 września premierowe zawody Enea Ironman 70.3 Poznań. Zapraszamy serdecznie oczywiście również.
Dokładnie tak, a my już powoli kończąc, wracamy jeszcze do muzyki.
No jak, koniec już? Słyszałeś?
Szybko minęło.
Powoli.
A, przepraszam.
Powoli, wracamy do muzyki. Robert, mówiłeś, że zawsze na treningu towarzyszy ci, zwłaszcza biegowym, tak. jakaś tam muza synna i podejrzewam, że podobnie, a już wiemy, że wyłapujesz różne też inne niuanse dźwiękowe. Są jakieś takie numery, które was wyjątkowo motywują podczas treningu albo z którymi wam się kojarzy, na przykład Star w Gdyni?
Ja o tym mówiłem, kiedy się tutaj spotkaliśmy, żeby nagrać ten podcast i rzeczywiście to nie był żaden żart. Muzyka Sydneya Polaka jest ze mną od zawsze. Mieszkam w Warszawie od kilkunastu lat, ale tak naprawdę sprowadziłem się tutaj po pierwsze, żeby pracować w radiu, po drugie usłyszałem w aucie numer Radio Warszawa i mieszkałem wtedy na Śląsku i pomyślałem sobie, jak ten artysta śpiewa tak pięknie o tym mieście, to musi być naprawdę fajne miasto. I to był jeden z powodów, dlaczego się tutaj sprowadziłem, autentycznie. Więc to nasze...
Mega dziękuję, bardzo miło.
Dla mnie to teraz jest też ogromny... Dzisiaj mówiłem żonie, słuchaj, dzisiaj będę siedział w jednym pomieszczeniu z Sydneyem Polakiem. Że to jest wielka sprawa, naprawdę, stary. Ale wracając do muzyki treningowo, w zasadzie ona towarzyszy mi zawsze, no to, bo jestem bardziej chyba radiowcem niż estradowcem, więc ta muzyka zawsze gdzieś tam była. Jeżeli chodzi o bieganie, no to mam, może zaskoczę tutaj wszystkich, ale jak biegam maraton, to słucham piosenek Wodeckiego. One dają, naprawdę. One dają mi naprawdę niezły power. Uczę się też biegać bez muzyki, no bo wiadomo, że czasami po prostu trzeba słuchać swojego organizmu, ale piosenki pana Zbyszka Wodeckiego niosą mnie bardzo potężnie. I tu kropka. A prywatnie Sydney Polak.
Dzięki.
A Sydney, w twoim przypadku, przepraszam, jak to jest? Czy muzyka, przez to, że pracujesz na co dzień, jesteś muzykiem, kompozytorem, wokalistą, to podczas treningu raczej wyciszasz się, czy na słuchawkach coś tam jest?
Jak jeżdżę na rowerze teraz dużo, to staram się nie.
No wiadomo, chociaż, niebezpieczne.
Chociaż
to
mam
może,
taką
no.
opcję, że piszę na rowerze.
Okej.
Okay. Jeszcze raz?
To znaczy w sensie wymyślam na rowerze. To jest przenośnia taka, że piszę. Bo my piszemy piosenki tak naprawdę rzadko kiedy je piszemy, tylko je wymyślamy. Ale nie robię tego na słuchawkach, bo stwierdziłem, że słuchawki na rowerze są dość niebezpieczne.
To
więc mam ze sobą dyktafon i mam ze sobą telefon, na którym mam swoje bity. Ale ten telefon mam połączony z bluetoothowym głośnikiem, który mam przyczepiony do tak blisko do jednego z pasów od plecaczka. I ten głośnik mi gra w ucho i jak sobie jadę i słucham sobie jakiejś piosenki, którą właśnie robię, no to jak nie mam jakiegoś dalszego ciągu, że tak się wyrażę, no to po prostu staram się napisać ten dalszy ciąg i staram się wpaść na jakieś słowo, które jest słowem kluczem, albo jakiś temat, który mi otwiera, albo jakąś melodię. Jeśli coś już czuję, że mam, to wtedy mam w drugiej kieszonce po prostu taki dyktafon i słysząc tę muzykę, która leci mi po prostu z głosu, mogę normalnie na live'ie, jadąc nawet na rowerze, zaśpiewać i sobie to nagrać. Później to sobie przywożę do studia i okazuje się, że kilka rzeczy już w ten sposób powstało, więc staram się nie tracić czasu tylko na to, żeby sobie tam myśleć, nie? o tym, tylko żeby rzeczywiście łapać tę chwilę. U nas to się tam nazywa hot moment, nie? Mhm. Gorący moment, kiedy masz właśnie ten przypływ taki...
Wena twórcza akurat wtedy tak uderza.
A jeśli chodzi o taką klasyczną sprawę związaną z tym, jakiej muzyki słucham, no to ja generalnie do biegania, pamiętam, bardzo mi pasowała cała sytuacja typu berberyjski blues, bo bardzo lubię muzykę, taki blues, który tworzą Berberowie albo Arabowie na Saharze. Nie wiem, dlaczego to mi się tak kojarzy. Jest taki zespół, na przykład Tina Riven, znany na całym świecie, który uprawia, oni są Tuaregami z Sahary i grają taki specyficzny rodzaj bluesa, który jest oparty na takim zwalistym rytmie, który jest taki bardzo cały czas powtarzalny. Ten rytm jest troszeczkę wolniejszy niż taka kadencja do biegania, ale ja będąc perkusistą nie potrzebuję mieć dosłownej kadencji, czyli nie muszę biegać 120 i słyszeć tempo 120, tylko umiem biec 120 do tempa 90, bo potrafię po prostu w trioli po prostu biec jakby, nie? No i ten Tina Riven generalnie jest takim wolniejszym zespołem, ale właśnie na jakby w trioli do nich można z taką fajną kadencją właśnie biegową biec i kilka razy, czy tam kilkanaście to robiłem, także polecam wszystkim zespół Tina Riven, żeby sobie sprawdzili. No oprócz tego, może dlatego mi się to kojarzy, że ta Sahara, że takie ciepło bije z tego bluesa i że to mi się tak kojarzy właśnie, że to jest...
Że pić się chce.
Że pić się chce, wiesz, że to... Ale oni są też bardzo wytrzymali, nie? Potrafią po prostu tam przejść, są wytrzymali na zmianę temperatur i tak dalej. To mi się tak wszystko kojarzy, że to jest taka muzyka do biegania. Także dla mnie zespół Tina Riven to jest takie odkrycie biegowe. Wspaniały klimat takiego właśnie saharyjskiego bluesa. Także...
Super, czyli Zbigniew Wodecki, berberyjski blues. Ja się tego nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie taki, wiecie, power, jakieś mocniejsze
tak,
uderzenie.
Energetycznego
albo jakiś hip-hop i tak dalej.
Energetyczne, to jest energetyczne bardzo. Natomiast generalnie ja jestem zmęczony taką jakąś produkcją, elektroniką i tak dalej. I od wielu, wielu lat wchodzę w przestrzenie folkowe. Mhm. Jestem też fanem Manu Chao, taki twórca, wokalista zespołu Mano Negra. Bask, mieszkający w Barcelonie, bardzo znany we Francji, w Hiszpanii, ale on też produkował właśnie też sporo artystów z Afryki.
Myślę, że elektronika na dłuższe dystanse, ona się jest
trochę nudzi, nie?
Nudna i męcząca też.
Tak, tak. Także żywe brzmienia.
Super, to chyba polecamy.
Albo Norbi.
Norbi bie. Znaczy nie Norbi.
O gustach się nie dyskutuje, tak?
Nie, dlaczego? Spoko. Norbi jest spokojny. Aha, kobiety są gorące.
Czatroniński również. Na tym zakończmy, nie wchodźmy w to głębiej. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za wizytę.
Norbi stał się memem.
Bardzo wam dziękujemy za wizytę u nas w studiu, za polecajki muzyczne również. Z Robertem widzimy się w Poznaniu już całkiem niedługo. Zegar tyka. Synojowi damy
może
jeszcze...
Może w przyszłym roku.
Tobie damy jeszcze chwilę czasu, już parę miesięcy. Sprawdzimy sobie pod koniec roku, ile koncertów było. Jak uznamy, że się odkułeś, to
zapraszamy serdecznie do udziału w zawodach. Tak.
Zachęcam do obserwowania grupy klubu Gruppetto. Kolarstwo romantyczne.
Jakieś polecenie od ciebie, Robert, na koniec jeszcze?
Kochajmy się, pożyczajmy sobie pieniądze. Bądźmy dla siebie mili.
Dobrze, to dziękujemy też wszystkim oczywiście słuchaczom, którzy na bieżąco tutaj komentują, słuchają kolejne odcinki podcastu. Kolejny odcinek o roku 2019. Porozmawiamy wtedy m.in. jak do tego doszło, że w Gdyni wystartowała największa gwiazda triatlonu na świecie, czyli Jan Frodeno. Czekajcie już wkrótce. Do usłyszenia, cześć.
Cześć.
Dzięki.
Cześć.
To był podcast 10 lat triatlonu w Gdyni. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji znajdziesz na www.ironmangdynia.pl. Do zobaczenia w Gdyni w pierwszy weekend sierpnia.